Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nominacja arcybiskupa stolicy Salwadoru, święcenia kapłańskie na Zaporożu. To aktualności dnia, o których powiemy w części informacyjnej. Następnie przedstawimy album Grzegorza Gałązki Boże Narodzenie z Janem Pawłem II. A z przeorem Jasnej Góry, ojcem Romanem Majewskim, porozmawiamy o jubileuszowym roku Paulinów. W magazynie sobotnim wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Papież przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją San Salvador, którą złożył 76-letni arcybiskup Fernando Sáenz Lacalle. Nowym metropolitą stolicy Salwadoru Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa San Vicente, 49-letniego José Luisa Escobara Alasa.
Nowy arcybiskup San Salvador pochodzi z terenu stołecznej diecezji. Do święceń kapłańskich, które otrzymał 26 lat temu, przygotowywał się w seminariach w Salwadorze i w Meksyku. Studiował też filozofię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju był m.in. profesorem Centralnego Seminarium Świętego Józefa w San Salvador. W 2002 roku został biskupem pomocniczym diecezji San Vicente, a 3 lata później jej ordynariuszem.
Kościół Salwadoru odważnie podejmuje problemy dręczące ten środkowoamerykański kraj. Ma on prawie 6 milionów mieszkańców, z których 1/3 żyje w ubóstwie.
Dotychczasowy arcybiskup stolicy, stojący równocześnie na czele episkopatu, wypowiadał się ostatnio wielokrotnie o trwającej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne i samorządowe mają się tam odbyć w styczniu, a prezydenckie w marcu. Arcybiskup Sáenz Lacalle apelował do kandydatów wszystkich partii o szczerość, a równocześnie szacunek względem przeciwników politycznych. Na swych ostatnich niedzielnych konferencjach prasowych podjął też wysuwane przez rząd oskarżenie, że w Salwadorze działa co najmniej 40 nielegalnych grup zbrojnych. Zdaniem ustępującego metropolity wymaga to poważnych dochodzeń. Nie mogą one jednak być używane w celach propagandowych. Ponadto arcybiskup często wypowiadał się krytycznie o szkodliwym dla środowiska i zdrowia ludności kopalnictwie. W ostatnią niedzielę przypomniał, że wydobywające minerały firmy zagraniczne wywożą z Salwadoru 97% dochodów, ale zatruwające rzeki Cyjanek pozostaje w całości na miejscu. Stwierdzono, że jest on przyczyną 90% schorzeń nerek notowanych we wschodnich regionach kraju, gdzie prowadzi się kopalnictwo.
Arcybiskup Fernando Sáenz Lacalle, należący do Opus Dei, kierował stołeczną diecezją przez ostatnich 13 lat. Nowy metropolita José Luis Escobar Alas jest już trzecim z kolei następcą zamordowanego w 1980 roku arcybiskupa San Salvador Oscara Arnulfo Romero. Benedykt XVI przypomniał postać tego, jak go określił, pełnego miłości Bożej pasterza Kościoła, spotykając się przed 10 miesiącami z biskupami Salwadoru przybyłymi z wizytą ad limina.
Diecezja charkowsko-zaporoska na Ukrainie ma nowego kapłana. Diakonowi Aleksiejowi Karawańskiemu święceń prezbiteratu w konkatedrze w Zaporożu udzielił tamtejszy biskup koadiutor Marian Buczek.
Został wyświęcony trzeci ksiądz w tym roku dla tej diecezji. 2 było wyświęconych na wiosnę. Ten jest trzeci, studiował w seminarium w Gródku Podolskim, a tamci 2 studiowali w Częstochowie i Łomży. Dzisiaj diecezja charkowsko-zaporowska ma jeszcze 6 kleryków, 1 w Rzymie, 2 w Polsce, 3 w Ukrainie. Diecezja młoda, która ma dopiero 7 lat, także ten nowy kapłan jest bardzo dla nas cenny. Modliliśmy się również o nowe powołania kapłańskie i zakonne, żeby tą diecezję wzmocnić. Jest to diecezja naprawdę misyjna, położona na terenie wschodniej Ukrainy, gdzie jest ten wielki przemysł, a z drugiej strony, gdzie jest jeszcze bardzo mało kościołów, kapłanów i sióstr zakonnych. Dzisiejsze święcenia kapłańskie zgromadziły wielu kapłanów z tego rejonu południowego diecezji oraz wiernych, którzy cieszą się, że młoda diecezja ma młodych kapłanów. Tej liturgii przewodniczyłem ja jako koadiutor, natomiast biskup Stanisław Padewski był obecny w czasie tej liturgii. Na końcu podziękował wszystkim, a szczególnie rodzicom, za jakby ofiarowanie swojego syna dla służby w Kościele Chrystusowym.
Księże biskupie, przy okazji ostatniej sesji waszego episkopatu podawaliśmy radosną wiadomość o zwrocie katolikom kościoła w Dniepropietrowsku. Czy ta wiadomość rzeczywiście naprawdę była radosna, czy zbyt przedwczesna?
Ona jest radosna, dlatego że podpisana jest umowa między tymi trzema stronami. Natomiast w praktyce tam są takie różne niuanse prawne i my do tego kościoła jeszcze nie możemy wejść. Oczywiście robimy różne starania u prezydenta, u władz i liczymy, że powoli to dojdzie. No nie chcemy robić jakichś tam większych awantur, bo jest wszystko na dobrej drodze, aleśmy jeszcze nie weszli do kościoła. To jest taka sytuacja.
A jeżeli chodzi o obchody Bożego Narodzenia, jak je przeżywaliście?
Przeżywaliśmy radośnie i trzeba powiedzieć, że w naszych konkatedrze i w katedrze w Charkowie było nadzwyczaj dużo ludzi, bo było dużo i prawosławnych oraz było dużo takich, którzy chodzą rzeczywiście kilka razy do roku, katolików. To się widziało po ich zachowaniu czy nieraz po rozmowach. Tak samo byli przedstawiciele władz, na przykład w Charkowie, w imieniu wojewody przewodniczący do spraw religii przeczytał życzenia dla wiernych, do biskupa. To też był taki wyraz jedności, czy powiedzmy zauważenia znaczenia kościoła katolickiego na tym wschodnim terenie. Wszystkie kościoły, jak mówili mi księża, były na pasterkach przepełnione, tak samo w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia, mimo że to jest dzień pracy w Ukrainie. Ale jednak nasi wierni brali udział i przychodzili również inni, którzy chcą zobaczyć szopkę, chcą zobaczyć wystrój naszych świątyń, bo one się różnią od świątyń prawosławnych, ponieważ są choinki, dekoracja jest na zewnątrz, wewnątrz kościoła i ludzie się pytają, co to znaczy, dlaczego to jest, a więc to jest też takie apostolstwo.
Mimo to, że prawosławni święta będą obchodzić dopiero za półtora tygodnia.
7, 8 dokładnie, 6 jest Wigilia stycznia. A 7, 8 prawosławni mają swoje święta i prawosławni przyszli szczególnie z rodzin mieszanych. To było widać i zresztą nasi wierni mówili, że przychodzą wszyscy razem. Byli nieraz całymi rodzinami, bo było widać i młodzież, i dzieci, czy starszych, bo znamy niektórych naszych parafian, a z nimi przychodzili najbliżsi. To jest takie apostolstwo w kierunku, powiedzmy, ekumenizmu, pojednania, że świętujemy o różnym kalendarzu, ale jednak zbieramy się razem na tej modlitwie u nas, a potem nasi pójdą oczywiście w czasie tych świąt do nich.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, mówił biskup Marian Buczek, koadiutor charkowsko-zaporowski. Dziękuję bardzo. Wydawnictwo Michalineum wydało kolejny album ze zdjęciami Grzegorza Gałązki, tym razem Boże Narodzenie z Janem Pawłem II. W studiu witam pana Grzegorza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pomysł na album jest wyjątkowy, choćby z tego względu, że oprócz zdjęć znajdujemy w nim również wszystkie orędzia na Boże Narodzenie Jana Pawła II. To jedna rzecz. I druga rzecz, znajdujemy wszystkie obrazki, wszystkie kartki, które z własnoręcznie napisanymi życzeniami były później powielane i rozsyłane do słuchaczy. No właśnie, skąd pomysł, żeby to razem zabrać?
Pierwszy pomysł jest od księdza nuncjusza Kowalczyka. On to zaproponował księdzu Krzysztofowi Kuźnikowi, żeby wydać taką publikację. Zaczęliśmy nad tym się zastanawiać, jak to można ułożyć, żeby to jakoś zilustrować. Wydaje się jakoś udało.
Wstęp do albumu napisał sam ksiądz arcybiskup nuncjusz Józef Kowalczyk.
Tak, myślę, że kto inny nie mógłby napisać.
Kto w ogóle miał taką kolekcję, jeżeli chodzi o te obrazki?
Te obrazki są właśnie z nuncjatury apostolskiej w Warszawie. Życzenia no oczywiście były na każdym obrazku, można było tylko zeskanować. No i oczywiście poprosiłem naszego grafika, mojego przyjaciela Giuseppe Sabatelli, żeby jakoś to można było na jednej stronie pokazać rok i obrazek i życzenia, które były napisane przez Jana Pawła II na tym obrazku i oczywiście życzenia bożonarodzeniowe w języku polskim, które co roku papież wypowiadał na placu świętego Piotra w czasie Urbi et Orbi. Były to życzenia w wielu językach. Myśmy tylko zaznaczyli, w którym roku, w ilu językach Ojciec Święty składał życzenia i są opublikowane te w języku polskim.
Przypomnijmy, że w każdy dzień Bożego Narodzenia papież udziela błogosławieństwa uroczystego, najczęściej z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, jest to błogosławieństwo Urbi et Orbi, miastu i światu. Przy tej okazji pozdrawia różne narody w wielu językach i tutaj już widzimy z samego albumu, że w roku 1978 życzenia Jan Paweł II złożył w 24 językach. Przez 27 lat pontyfikatu oczywiście tych języków przybywało do tego stopnia, że w roku 2004 Ojciec Święty składał życzenia już w 62 językach świata. Panie Grzegorzu, praca nad każdym albumem ma swoje punkty takie, które bywają zaskakujące nawet dla samego autora. Co było dla pana zaskakujące przy tym albumie?
Fotograf nie bardzo by chciał się przyznać do tego, ale niestety muszę stwierdzić z przykrością, że pierwszych lat pontyfikatu nie miałem możliwości fotografowania Ojca Świętego, więc brakowało mi zdjęć z pierwszych lat pontyfikatu. I teraz pytanie, jak to zrobić? No nie mogę przecież dać zdjęcia z innego roku, bo byłoby to pewne kłamstwo. Więc żeby to jakoś można było rozegrać, musiałem czytać wszystkie te błogosławieństwa, wszystkie te orędzia i próbować do tych słów Ojca Świętego dobrać zdjęcia, które by zilustrowały temat. W danym roku były pewne wydarzenia, o których Ojciec Święty mówił więcej i do tego próbowałem wybrać zdjęcia, żeby to można było zilustrować. Natomiast wszystkie zdjęcia, gdzie jest podana data pod zdjęciem, jest to na 100% pewności, że w tym dniu to zdjęcie zostało zrobione. Inne zdjęcia nie są określone datą. Nie zawsze, że ich nie było, ale żeby zachować jednolitość, powiedzmy, publikacji, bo nie można na przykład podpisać szopki na placu Świętego Piotra z jakąś datą. Lepiej podpisać, że to jest rok ten i ten. Więc ta pewna zasada została przyjęta, żeby to ujednolicić.
Kiedy patrzymy na ten album, proszę Państwa, to jest wyjątkowa rzecz, żeby na pontyfikat popatrzeć poprzez serce papieskie, to znaczy poprzez to, co w danym momencie historii uważał za najważniejsze, na tyle ważne, aby wspomnieć o tym w orędziu na Boże Narodzenie i poprzez to, co w danym roku innym chciał życzyć. Przypomnijmy, album Boże Narodzenie z Janem Pawłem II, właśnie wydany przez wydawnictwo Michalineum ze zdjęciami Grzegorza Gałązki. A na dokładkę, mniejszy nieco, jeszcze drugi album, który mamy w studiu, Papieskie Wadowice.
Album ma tylko 80 stron, ale mówi tylko o Wadowicach, gdzie Ojciec Święty się urodził. Tu wszystko się zaczęło, więc próbujemy zilustrować wizyty Ojca Świętego w swoim rodzinnym mieście. Też są zdjęcia mieszkańców Wadowic w Watykanie, bo oni przecież przyjeżdżali odwiedzać Ojca Świętego. Nieraz udawało mi się tam być i zrobić kilka zdjęć, więc ten album mniej więcej o tym mówi.
Ale to nie jest tak, że ta książka wywołała wilka z lasu, że pojawiła się inicjatywa, aby właśnie samo Wadowice zmieniały nazwę na Wadowice Papieskie.
Ja myślę, że dla Wadowic jest to chluba, bo takiego człowieka, takiego obywatela miasta Wadowic nigdy nie było, a tym bardziej to jest jedyny Polak, więc każde miasto chciałoby mieć w swojej nazwie papieskie.
Cóż, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy dwa albumy, Boże Narodzenie z Janem Pawłem II oraz Papieskie Wadowice, a w studiu z nami był pan Grzegorz Gałązka, fotografik. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Z tradycyjną wizytą opłatkową do Rzymu przybyli ojcowie Paulini w studiu Przeor Jasnej Góry, wcześniej dyrektor Radia Jasna Góra, ojciec Roman Majewski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Proszę ojca, rok to dla was szczególny. Obchodzicie 700 lat zakonu Paulinów właściwie. Rok zupełnie jubiluszowy. Mówimy o tym w naszych audycjach wieczornych. Jak ten rok przebiegał na Jasnej Górze?
Przebiega, myślę, że bardzo intensywnie i w wielorakich aspektach. Zacznę od tego, co było całkiem niedawno, na początku grudnia, wielkie sympozjum na Jasnej Górze Paulini w służbie Kościoła i wielu narodów. Międzynarodowe sympozjum trzydniowe na Jasnej Górze, zorganizowane właśnie jako naukowe spotkanie tych, którzy naszą historię w różny sposób ujmowali i przekazywali tym, którzy się tam zgromadzili właśnie na Jasnej Górze. Pamiętamy w każdej modlitwie, to już jest normalne, ale przecież to wielkie dziękczynienie, które się rozciąga na cały rok w różnych wydarzeniach. Braliśmy udział delegacja jasnogórska chociażby w zakończeniu roku jubileuszowego na Węgrzech z episkopatem węgierskim, z prymasem Erdő. I to wszystko, co się rozciąga na cały rok, to jest też i wielkim naszym wyzwaniem do tego, żeby to życie nasze zakonne i posługiwanie w kościele pogłębiać.
Przypomnijmy, że 700-lecie obchodzone obecnie to jest 700 lat od zatwierdzenia waszej reguły.
Dokładnie. To było 13 grudnia w 1308 roku przez legata papieskiego kardynała Gentilisa. Natomiast początki zakonu to 1225 rok, tak to się szacuje. I to można też zobaczyć na specjalnej wystawie jasnogórskiej, która będzie trwała do przyszłego roku jeszcze, bodajże do lata, o tym wkładzie w kulturę świata. I w polską, i w światową kulturę Paulinów na przestrzeni wieków.
Paulini, czyli pustelnicy, dodajmy, że choć pierwszy Paulin na Węgry przyszedł z Polski, to do Polski Paulini właściwie przyszli z Węgier.
Tak, z największego klasztoru w tamtym czasie, w XIV wieku, z Maria Nostra, 16 Paulinów przybyło. To były też takie koligacje trochę właściciela ziem, do których należała Częstochowa, czyli księcia Opolczyka Władysława, z królem Ludwikiem Wielkim węgierskim, który był bardzo takim wielkim protektorem naszego zakonu i on polecał Paulinów jako tych, którzy mogą wypełnić te zadania, na które liczył Władysław. A Władysław Opolczyk liczył na zakon surowy, modlący się i realizujący swoje powołanie właśnie w takiej surowości życia.
Na to liczył również Władysław Jagiełło, który tę fundację waszą potwierdził, co więcej, no, umocnił i w jakiś sposób skonsolidował.
No i my cały czas dziękujemy świętej Jadwidze, bo prawdopodobnie i ona tu odgrywała niezastąpioną rolę.
Ojcze, oczywiście całej historii nie przejdziemy w skrócie telegraficznym. Możemy spojrzeć natomiast na Paulinów obecnie na świecie. Jest was 500 w 70 placówkach. Gdzie najwięcej? Jakie kraje?
No wiadomo, Polska, bo sama Jasnogóra to jest 103 mnichów, 103 ojców i braci. Kraków 70, kleryków i nowicjat 15. To już jest prawie połowa, nie mówię, że połowa, ale byliśmy u kardynała Grochalewskiego, który mówił, że bardzo się cieszy, że jest ta 70 w seminarium, bo to dobrze rokuje, że zakon może się dalej rozprzestrzeniać.
A inne kraje?
A inne kraje to Europa przede wszystkim. Słowacja, Czechy, Węgry, Chorwacja, Francja, Wielka Brytania. Teraz ściana wschodnia, tak to mówię, bo za Bugiem, czyli Białoruś, Łotwa, Ukraina. No i daleko, antypody, Australia, Stany Zjednoczone, misyjne placówki typowe w Kamerunie dwie, w sercu Afryki, no i Republika Południowej Afryki.
W Polsce, jak ktoś słyszy słowo Paulini, jednoznacznie my się kieruje od razu na Jasną Górę i kult Matki Boskiej Częstochowskiej, tam szerzony, prowadzony, krzewiony. Ojcze, a Paulini na świecie to również kult Matki Boskiej Częstochowskiej po świecie rozsiane, czy też jakieś inne prace także?
Świetne pytanie, ale posłużę się tutaj i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź ze słów Jana Pawła II, sługi Bożego, który powiedział do nas, że paulińskie powołanie to jest właściwie powołanie jasnogórskie, a więc ten element maryjności, tutaj ten kult Matki Bożej z Jasnej Góry właściwie wszędzie Paulini faktycznie propagują, nawet tu we Włoszech, bo zapomniałem o włoskich placówkach, gdzie byliśmy w Prima Porta, są dwa piękne obrazy, kopie obrazu jasnogórskiego, ale wszędzie, gdzie się pojawiają, tam organizują ten kult maryjny wokół ikony jasnogórskiej.
Ojcze, rozmawiamy w kontekście świąt. Słowo do słuchaczy w związku ze świętami.
Życzę pokoju. Myślę, że to jest takie najpiękniejsze słowo. Zresztą Benedykt XVI, papież, też o tym często mówi, że ten pokój to jest właściwie wielkie imię samego Boga i Chrystusa, księcia pokoju, który przychodzi do nas w tych obchodach uroczystych. Będziemy go w jakiś sposób ciągle przywoływać. Tego pokoju serc w rodzinach, w społeczeństwach. No i wszystkim pracownikom i słuchaczom Radia Watykańskiego również z całego serca tego pokoju Bożego życzę.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był przeor Jasnej Góry ojciec Roman Majewski, wcześniej dyrektor Radia Jasna Góra, na którego antenie naszych programów również słuchać można, za co serca dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Ojcze.
Witaj, gwiazdko złota, na niebios przestworze, witaj nam radośnie, dzieciąteczko.
Tu Radio Watykańskie. Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.
My ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi.